Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Dominika Tarczyńskiego. Witam i pozdrawiam, panie pośle, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie pośle, trwa batalia dotycząca budżetu Unii Europejskiej. Te propozycje zaproponowane przez Komisję Europejską, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, w tym także Polskę, są niezadowalające.
Są niezadowalające z kilku względów. Po pierwsze, kwoty, o których za chwilę wspomnę. Pomimo tego, że wśród tych 10 państw, bo aż 10 państw z 28 ma być tak bardzo rażąco pokrzywdzone według tej propozycji, to jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który w mojej ocenie nie jest zbyt często poruszany. Mam na myśli kryteria. Nowe kryteria, które pojawiły się, jeżeli chodzi o wypłaty. Nie tylko PKB.
Panie pośle, panie pośle.
Kryteria podziału funduszu, czyli po pierwsze poziom bezrobocia młodzieży. Jak wiemy, w Polsce bezrobocie jest najniższe od 27 lat. Poziom wykształcenia.
Panie pośle, przepraszam najmocniej, prosiłbym bliżej mikrofonu telefonu. Niestety, drodzy Państwo, spróbujemy raz jeszcze połączyć się z tym posłem, dlatego że jakość pytania jest bardzo słaba. Przepraszam za te utrudnienia. Drodzy Państwo, my ponownie połączyliśmy się z posłem Dominikiem Tarczyńskim. Mam nadzieję, panie pośle, że teraz jakość naszego połączenia będzie lepsza, dlatego proszę raz jeszcze rozpocząć swoją wypowiedź od początku.
W mojej ocenie dyskusje na temat tych rażąco niezadowalających propozycji, bo jest to propozycja, jest to pewien element, w którym zapominamy o czymś bardzo ważnym oprócz kwot. Zapominamy o nowych kryteriach, które pojawiły się, jeżeli chodzi o wypłatę funduszy europejskich. Nie tylko PKB będzie brane pod uwagę, ale także na przykład poziom bezrobocia wśród młodzieży. My wiemy o tym, że w Polsce bezrobocie jest najniższe od 26 lat. Na przykład poziom wykształcenia młodych ludzi. No mamy w Polsce jedne z najlepszych uczelni w Europie. W Toruniu macie przecież swoją uczelnię, która jest jedną z czterech w Europie, która kształci w takim profilu i w taki sposób. Mamy także kryterium, które jest wymienione na końcu, czyli po pierwsze przyjmowanie imigrantów, to jest w oficjalnych kryteriach wymienione. Tutaj naród polski już się wypowiedział, w mojej ocenie wybory w 2015 roku były pewną formą referendum, bo my mówiliśmy, nie zgadzamy się na nielegalnych muzułmańskich imigrantów. I ostatni bardzo ważny punkt tych kryteriów, odpowiedzialność za integrację imigrantów. Jest to jakieś szaleństwo, ponieważ jak my możemy odpowiadać za integrację imigrantów muzułmańskich, którzy wysadzają się, nie wszyscy, ale część z nich, na ulicach europejskich stolic. Jest to po prostu szaleńcze podejście do tematu podziału finansowania nie tylko PKB, ale te właśnie kryteria. I to jest problem, o którym zbyt dużo się nie mówi, o tych nierozsądnych kryteriach, które przyjęte być nie mogą. Trzeba podkreślić, że Polska nadal na politykę spójności z tego budżetu 331 miliardów otrzyma 64,5 miliarda. Jest na pierwszym miejscu, otrzyma najwięcej, ale z drugiej strony Polska miałaby stracić 23%, czyli ponad 19,5 miliarda euro. A więc nas nie zadowala fakt, że jesteśmy i najlepsi wśród tych 10 państw, bo nie tylko państwa bałtyckie, w sumie te 10 państw, które tak rażąco miałyby być potraktowane rażąco z takim pominięciem faktycznego wkładu w rozwój gospodarki europejskiej. Więc w mojej ocenie, jeżeli na 28 państw 10 ma tracić po 23-24%, 21%, to jest duży problem i na pewno, tak jak premier Morawiecki mówił, my po prostu nie przyjmiemy tej oferty. Ona jest nie do przyjęcia.
Panie pośle, bardzo także niepokojącym elementem tej całej batalii o budżet jest w dalszym ciągu dopinanie tego bardzo niebezpiecznego mechanizmu, jakim jest wiązanie finansów strukturalnych Unii Europejskiej z tą tak zwaną praworządnością bliżej do określoną, czyli w dalszym ciągu mamy do czynienia do możliwości wywierania poprzez finanse nacisków na kraje członkowskie Unii Europejskiej.
I to jest bardzo poważny problem, chociażby dlatego, że nie jest sprecyzowane przez Komisję Europejską, kto miałby oceniać, kto de facto w subiektywny sposób miałby stwierdzać, czy praworządność została złamana, naruszona, czy niedotrzymana. To jest bardzo duży problem i może być to wykorzystywane politycznie i ocenie. Jest to element nacisku politycznego, bo gdybyśmy faktycznie brali pod uwagę rządy prawa i praworządność, o tak dużo słyszymy we wszystkich państwach członkowskich, przez pryzmat, przez który patrzy się na Polskę, Węgry, teraz Słowenię, kanclerza Austrii, Estonię i innych, no to trzeba by było najpierw zacząć od Niemiec, Francuzów. Ja cały czas powtarzam i przypominam te przykłady z tych państw, które chciałyby zarządzać Unią Europejską. We Francji prezydent Macron powtarza, że chce zlikwidować Najwyższy Trybunał, czyli odpowiednik naszego Sądu Najwyższego, który jest jedyną instytucją we Francji, która może oceniać prezydenta. W Niemczech mamy problem z decyzją, która została podjęta, jeżeli chodzi o przyjmowanie nielegalnych muzułmańskich imigrantów bez zgody parlamentu. Kanclerz Merkel podjęła tę decyzję łamiąc prawo. Miała obowiązek, bo to wynika z niemieckiej konstytucji. A więc takich przykładów jest bardzo dużo. Nie wspomnę o braku dostępu do informacji publicznej, gdzie media niemieckie miały oficjalny zakaz informowania o gwałtach dokonanych w trakcie nocy sylwestrowej przez nielegalnych imigrantów. I tutaj tych przykładów jest bardzo dużo. A z drugiej strony do Polski, mówiąc kolokwialnie, czepia się ta elita europejska ze względu na to, że wprowadza reformy, które po pierwsze zapowiadaliśmy, po drugie obiecaliśmy i dlatego zostaliśmy wybrani. I w mojej ocenie to jest bardzo niebezpieczne, bo może być używane jako forma nacisku politycznego.
Pojawi się także w tej całej dyskusji dotyczącej budżetu także słowo swoistego rodzaju wytch. To jest Brexit. Wszystkie działania, które podejmuje Komisja Europejska, Unia Europejska dotyczące poszczególnych cięć są motywowane tym, że nastąpił Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii. To jest oczywiście prawda. Odchodzi jeden z większych płatników na rzecz budżetu Unii Europejskiej, ale z drugiej strony patrząc na te bardzo mocne cięcia kierowane pod adresem Polski, czy rzeczywiście Komisja Europejska nie chce jednak od strony takiej politycznej utrzeć nosa Polsce, która zaczyna nie pasować do tej całej układanki Unii Europejskiej?
Widzimy bardzo jasno, jak Komisja Europejska reaguje na demokratyczne wybory narodów europejskich, kiedy te wybory im się nie podobają. Najlepszym, najnowszym, najświeższym przykładem są Włochy. No jeżeli europejscy pracownicy, którzy de facto nie są wybrani w demokratycznych wyborach, mam na myśli eurokratów, którzy tam są w stanowiskach powołanych, decydują o tym, kto ma być ministrem spraw zagranicznych Włoch albo premierem Włoch, no to mam do czynienia, no przepraszam, ale z podobną praktyką, to w czasach sowieckich było w państwach satelickich. No Moskwa decydowała, kto ma zajmować jakie stanowisko w poszczególnych państwach okupowanych. No to niczym się nie różni, nie ma nic wspólnego z demokracją. I to jest bardzo duży problem. No ja się zastanawiam, jeżeli Brexit jest argumentem, no to powstaje pytanie, które też trzeba przypominać. Kto był odpowiedzialny za negocjacje ze strony europejskiej z Wielką Brytanią? Kto bezpośrednio te negocjacje i rozmowy prowadził? Donald Tusk. I jeżeli te negocjacje, te rozmowy zakończyły się fiaskiem, bo zakończyły się fiaskiem, Wielka Brytania odeszła, bo te propozycje, które złożyła Unia Europejska ustami Donalda Tuska, po prostu były nie do przyjęcia, to właśnie ci ludzie, urzędnicy brukselscy, powinni ponieść konsekwencje tego fiaska. No niech teraz grupa EPP, czyli ta, w której zasiada Platforma Obywatelska, ze swoich składek, no płaci tą różnicę, która zniknie po odejściu Wielkiej Brytanii. Nikt nie mówi o tym, że w negocjacjach jest strona wygrana i przegrana. Jest strona, która spełniła warunki kompromisu i jest taka, która na kompromis nie chciała pójść. Donald Tusk na kompromis się nie zgodził i ponosi polityczną odpowiedzialność za Brexit. A więc oczywiście jest wymówka, że Brexit jest powodem mniejszego budżetu, ale znowu nikt nie mówi o tym, że zwiększyły się radykalnie wydatki na, uwaga, bo to słowo się pojawia, obronę granic zewnętrznych ze względu na imigrację. No więc najpierw tworzą problem, zachęcają swoimi wypowiedziami i działaniami ludzi z różnych stron świata, bo tutaj nie chodzi o Syrię, nie chodzi o uchodźców z Syrii, ale w wielu przypadkach nielegalnych imigrantów z Afryki też, zachęcają do tego, aby oni łamali prawo, przekraczając nielegalnie granice, a później wydał nasze pieniądze na obronę granic. No jest to szaleństwo, o którym po prostu trzeba mówić, na które nie ma naszej zgody.
Kolejna taka sytuacja i ważna sprawa także dla Polski to oczywiście pracownicy delegowani. Ogromny szum, no i niesamowite zaangażowanie także totalnej opozycji w głosowanie przeciwko polskim pracownikom, przewoźnikom drogowym. Dzisiaj mamy światełko w tunelu, panie pośle. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za tym, aby przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym jednak nie byli objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych.
Wiedzą o tym, że gdyby ta dyrektywa weszła w życie, to nie tyle przewoźnicy, pracownicy firm transportowych zarabialiby mniej, ale te firmy po prostu by upadły. To są setki tysięcy ludzi, którzy straciliby pracę i w mojej ocenie zakończyłoby się to potężnymi protestami, które mogłyby sparaliżować Europę. To jest po prostu niesprawiedliwe. I dramatem, dla mnie dramatem jest to, że ponad 100 posłów, w tym posłowie Platformy PSL i SLD, zagłosowali za przyjęciem tej dyrektywy. Oczywiście już cały festiwal tłumaczeń słyszeliśmy, kłamstw, bo mówili, że
o jakiejś pomyłce, tak?
Tak, że się pomylili i tak dalej. Ciekawe jest to, że zawsze w Parlamencie Europejskim mylą się te same grupy polityczne, ci sami przedstawiciele Platformy i PSL-u. To nie jest pierwsza taka sytuacja. Przypomnę, że w przypadku Rady Europy poseł Pomaska z Platformy, kiedy ja broniłem Polski przed rezolucją, która mogłaby doprowadzić do sankcji, mówiła, że też się pomyliła. A więc jeżeli ci ludzie mylą się, nie po raz pierwszy, po raz kolejny, to ja sobie ich nie wyobrażam w polskim rządzie, w polskim Sejmie, aby mylili się nad budżetem i nad bardzo ważnymi decyzjami, które są już nie do odwrócenia. I te kłamstwa, to mówienie, że oni złożyli protest, jakieś tłumaczenie na piśmie, to nie zmienia wyniku głosowania. A więc nie było reasumpcji, głosowanie przechodzi do historii i w mojej ocenie, użyję tego słowa świadomie, jest to zdrada przeciwko interesowi Polski, ponieważ te firmy transportowe to nie są tylko ich właściciele, którzy te firmy mogą po prostu stracić, te firmy by upadły, ale to są także branże powiązane z transportem. To jest potężna gałąź gospodarki, potężne zagrożenie. I to, że oni w mojej ocenie, mam na myśli posłów, którzy zagłosowali za tą dyrektywą, wykonali polecenie polityczne, pokazuje, że to jest absolutny punkt, którego nie chcę określać kolokwialnie. To jest coś, co nie tylko smuci, ale pokazuje, kim są po raz kolejny.
Panie pośle, Włochy i sytuacja polityczna, wielomiesięczna praca nad utworzeniem rządu, także te perypetie, o których pan poseł wspomniał i różnego rodzaju naciski, wydaje się, że Włochy w tym kształcie politycznym będą także trudnym orzechem do zgryzienia przez Unię Europejską. Dzisiaj między innymi nowy premier Włoch Giuseppe Conte w exposé apelował, by skończyć z biznesem migracji, który rozwinął się pod płaszczykiem udawanej solidarności. Te słowa muszą bardzo godzić tych, którzy podejmowali decyzje i zapraszali nielegalnych imigrantów do Europy.
No, to jest biznes. Wszyscy o tym wiemy, że tak naprawdę pierwotną decyzją było to, aby tych nielegalnych imigrantów przyjąć, aby oni służyli. I tu też świadomie używam tego słowa Niemcom, aby pracowali na tych najprostszych pracach, aby wykonywali za małe kwoty, bo gospodarka niemiecka potrzebuje kolejnej siły roboczej. Okazało się, że po pierwsze pracować nie chcą, po drugie są zagrożeniem dla społeczeństwa. I tutaj nie tylko Włochy, teraz mamy wybory w Słowenii, no, które zakończyły się wygraną partii, która bardzo jasno określa swój stosunek do takiej polityki imigracyjnej i kolejne państwa będą dołączać. Mówiło się, że tylko Polska i Węgry w cudzysłowie są problemem dla Unii Europejskiej. Problemem dla Unii Europejskiej jest demokracja. Oni nie mogą zgodzić się z tym, że narody Europy chcą zachować i pielęgnować swoją tożsamość, chcą chronić swoich rodzin i będą kolejne państwa, gdzie faktycznie te zmiany będą szły w stronę prawicy, bo to jest po prostu decyzja w stronę logiki, obrony swojej rodziny, więc wszystkie państwa biorą udział w pomocy ludziom, którzy naprawdę jej potrzebują. Pieniądze są wydawane, tak samo jak Polska wydaje potężne pieniądze, aby pomagać ludziom w Syrii. Ale robimy to przez Kościół w Potrzebie, przez inne organizacje, przez Caritas. Robimy to przez transparentne organizacje, aby te pieniądze nie były marnotrawione, ponieważ w Niemczech mamy wiele przykładów, że ginęły setki tysięcy euro gdzieś po drodze i nie wiadomo, co się z nimi stało. A więc jest to pewna forma biznesu, patrząc na to z różnej strony. I też nazywanie rzeczy po imieniu w Unii Europejskiej w tej nowomowie europejskiej no jest bardzo niewygodne i na pewno politycznie bolesne.
I ostatnie pytanie, decyzja, która została dzisiaj podjęta, zaraz o niej powiem. Według mnie pokazuje, panie pośle, że bardzo mocno trzeszczy w posadach w ogóle struktur europejskich. Dziś zapadł precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na pytanie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dokonał on interpretacji dyrektywy o swobodnym przemieszczaniu się obywateli Unii Europejskiej, wedle której małżonkami są także partnerzy homozwiązków.
No jest to oczywiście kolejne szaleństwo. No, nie chcę trywializować, bo to jest bardzo poważny temat, ale w Unii Europejskiej słyszeliśmy już, że ślimak jest rybą, że trzeba mierzyć to, w jaki sposób zagięte są banany. A tutaj mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla rodziny, z interpretacją, no, która jest szaleńcza, doprowadzi do autodestrukcji. O, nie ma szans na to, aby narody, które są suwerenne w tej kwestii, taką interpretację przyjęły. Nasza konstytucja mówi bardzo jasno, małżeństwo to jest związek mężczyzn, kobiety i na pewno Unia Europejska nie będzie zmieniać naszej konstytucji.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz dotyczący tych jakże aktualnych i bieżących spraw. Pozdrawiam serdecznie.
Panem Bogiem,
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Dominikiem Tarczyńskim.